Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy nowe spotkanie w czwartek, tym razem o 6:00 i już tak będzie, zapamiętajcie to. Przesuwamy też czas, więc to jest dobra godzina. Z nami jest pastor Kościoła Zielonoświątkowego Betlejem Kraków, Wiesław Didoszak.
Dzień dobry.
I my. I będziemy rozmawiać sobie, będziemy odpowiadać na pytania, które do nas dotarły zaczniemy na pewno modlitwą, więc jak zawsze sprawuję ten piękny obowiązek. Panie Boże, tak Ci dziękuję, że możemy być z Tobą i że Ty możesz być z nami, ale nie tylko z nami, ale też i w nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że cały czas nas prowadzisz, że cały czas nas oświecasz, i cały czas odpowiadasz na nasze pytania, a kiedy wystarczająco długo szukamy, właśnie odpowiadasz, a kiedy tylko oczekujemy, to Ty przychodzisz. Czasami to zajmuje dłużej, czasami krócej, ale wierzymy w to, że cały czas chcesz do nas docierać różnymi sposobami. I cieszę się, że mam możliwość prowadzić to spotkanie i może to być jeden ze sposobów rozjaśnienia pewnych tematów dla tych, którzy się właśnie zastanawiali. Panie Boże, proszę Cię, poprowadź mnie, poprowadź pastora i porusz serca wszystkich, którzy będą słuchać, tak aby z radością mogli przyjmować i żeby to słowo też mogło kiełkować w ich sercach i w ich życiu. Panie Boże, daj właściwe zrozumienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, więc chciałabym powiedzieć, że docierają do mnie różne sygnały ludzi, którzy na żywo pytają się mnie o różne rzeczy. Ja mówię, prowadzę takie spotkanie, gdzie można zadać pytania pastorowi. No i okazuje się, że pytają mnie. Ja mówię, wyślij pytanie na maila. glodny.odypy@gmail.com i wtedy pastor to pytanie dostanie. Dlaczego pytacie mnie, kiedy możecie zapytać kogoś, kto ma na pewno większą wiedzę? Więc są osoby, które się odważyły i dlatego wyselekcjonowaliśmy kilka pytań, żeby też zamknąć się w przedziale czasowym. I zaczniemy od pierwszego. Pierwsze pytanie dotyczy świętowania i chodzi o dzień siódmy. Pan Bóg siódmego dnia odpoczął, tak brzmi pytanie. My mamy go święcić. Co z osobami, które usługują? Nie mogą one odpocząć tego dnia, ponieważ służba jest ich pracą. Czy muszą one mieć dodatkowy dzień wolny? Pastorze, ty powinieneś na ten temat wiedzieć wiele, ponieważ sam usługujesz w niedzielę od wielu lat. Była taka historia, że pastor został zaproszony na wesele rodzinne i miałam przyjemność być w ten dzień z pastorem. I była to niedziela i pastor po weselu przechadzał się w niedzielę po ogrodzie. W taki jakiś nieswój sposób spojrzał na mnie i mówi, dziwnie się czuję, pierwszy raz od wielu lat nie jestem w niedzielę rano w kościele. Więc pastorze, jak to jest? My mamy święcić ten dzień, co z osobami, które usługują?
Myślę, że Boże polecenia powinniśmy odczytywać w świetle całego Pisma Świętego. Bo co na przykład znaczy, że Bóg odpoczął? W innym miejscu Pisma Świętego czytamy, że Bóg się nie męczy. Zatem nie musi odpoczywać. Nie potrzebuje odpoczynku. Więc pojawia się pytanie, o jakiego rodzaju odpoczynku tam mowa. Poza tym, czy świętowanie sabatu polega tylko na powstrzymywaniu się od pracy? To jest następne pytanie. I myślę, że w Bożych poleceniach powinniśmy przede wszystkim starać się zobaczyć Boże serce. Ponieważ i Bogu zależy przede wszystkim na naszych sercach, a nie na takim technicznym, legalistycznym podchodzeniu do Jego poleceń. do tego, co powiedział. Przypomnę również, że jeśli idzie o nasze relacje z Bogiem, na przestrzeni historii one były uregulowane, czy są uregulowane w oparciu o dwa przymierza. Pierwsze to to przymierze ustanowione przez Mojżesza na górze Synaj i tam właśnie Bóg dał przykazania, między innymi to o święceniu dnia siódmego, ale też Pismo mówi o drugim przymierzu, tym uczynionym przez Chrystusa.
Czyli pastor oddziela Biblię, ten Stary i Nowy Testament w Biblii, te dwie części jakby, tak? W tym kontekście.
Myślę, że lepiej byłoby tutaj używać troszkę innej terminologii, chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do Starego i Nowego Testamentu, ale też lepiej oddaje to słowo pierwsze i drugie przymierze, albo stare i nowe przymierze. Biblia jest jednością, chociaż właśnie mówimy o dwóch przymierzach w Piśmie Świętym. I odpowiadając na to pytanie, sądzę, że możemy mówić tu o jakimś rozdzieleniu. Chociaż, tak jak wspomniałem, Biblia jest jednością, dlatego też to nowe przymierze w jakiś bezpośredni sposób wynika z tego starego. Granicą rozdzielającą te dwa przymierza jest Chrystus, a dokładniej to, czego dokonał dla nas. I Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że Chrystus ustanowił nowy porządek. Chrystus stał się pośrednikiem lepszego przymierza ustanowionego przez lepsze obietnice. List do Hebrajczyków argumentuje, że gdyby pierwsze przymierze nie miało braków, nie szukano by miejsca na drugie. Dodaje również, że gdy się mówi o nowym przymierzu, to pierwsze uznaje się za przedawnione. Należy powiedzieć, że to nowe przymierze, czy to nowe Boże prawo jest doskonalsze i bardziej oddające istotę Bożych przykazań. Zatem myślę, że Chrystus w swoim dziele i w swoim życiu rzucił takie pełniejsze światło również na sprawę sabatu. Potrzebuję też dodać, że chociaż Chrystus ustanowił nowe przymierze, to nie unieważnił tego starego. Pismo Święte mówi, że on nie unieważnił, ale wypełnił.
Ale jaki miał w takim razie stosunek do sabatu? Czy on świętował tak jak inni Żydzi? Jeżeli wypełnił, no to powinien w 100%, tak? W jaki sposób odpoczywał?
No, to bardzo dobre, praktyczne pytanie. Wiemy, że zanim Chrystus rozpoczął swą służbę, był cieślą. I wręcz jesteśmy przekonani, że jako Żyd wychowywany w bogobojnej rodzinie zachowywał sabat. Ale kiedy rozpoczął swoją służbę nauczyciela, to jego praca właśnie stała się służbą taką nielimitowaną. Wcześniej pracował od do, a teraz widzimy go w akcji o różnych porach dnia i też właściwie każdego dnia. Jak wspomniałem, Chrystus nie unieważnił prawa Mojżeszowego, ale je wypełnił. Też Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że Chrystus nie przestąpił żadnego z Bożych przykazań. Zatem wnioskujemy jak najbardziej, że i tego dotyczącego sabatu. Jednak zwróćmy uwagę, że w oczach ludzi Chrystus niejednokrotnie łamał sabat. W Ewangeliach czytamy o tym, że na przykład zarzucano mu, że nie reagował, gdy właśnie w sabat...
Uczniowie rwali kłosy.
I nie reagował. Ludzie szli razem tam z nim i zwrócili na to uwagę.
Po pierwsze kradzież.
No, nie wiem, natomiast no, wykonywali pewną pracę, która według nauki starszych była łamaniem sabatu. W sabat także uzdrawiał. Tak. Prawda? I znowu według nauki starszych to było łamaniem sabatu. Pismo też bardzo wyraźnie podkreśla, że właśnie z powodu tego, że Chrystus łamał sabat, chciano go zabić. Uznano, czy uznawano go za wichrzyciela, za tego, który nie zachowuje nauki starszych, który przestępuje Boże przykazania. No ale pojawia się pytanie, czy Chrystus rzeczywiście łamał sabat? Oczywiście, no nie łamał.
On twierdził, że nie łamał.
Tak, raczej ukazywał właściwy sens sabatu. Mówił na przykład, że sabat jest uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Na zarzuty o łamaniu sabatu Chrystus na przykład powiedział, że Syn Boży jest Panem sabatu.
To jest ciekawe słowo, ponieważ przecież Pismo Święte nas naucza, że mamy być tacy jak Chrystus. Czy w tym aspekcie, czy my też moglibyśmy w jakiś sposób być panami sabatu?
No ciekawe, ciekawe pytanie. Myślę, że nie możemy tak sprawy stawiać. Chociaż rzeczywiście mamy być tacy jak Chrystus, to jednak nikt z nas Chrystusem nie jest. Prawda? To On otrzymał szczególny autorytet, szczególne powołanie i szczególne zadanie do ustanowienia nowego porządku. Od nas nie oczekuje się ustanawiania czegoś nowego, raczej tego, żeby przyjąć ten nowy porządek i w nim funkcjonować. Prawda? Pamiętamy, że Chrystus nieraz mówił, napisano, ale ja wam powiadam. I tu właśnie padają jakby nowe regulacje, nowa interpretacja Bożych poleceń. Więc podkreślam, my nie mamy takiego mandatu i nie musimy, nie potrzebujemy go mieć, ponieważ to, co Chrystus dla nas uczynił, jest dobre i doskonałe. I wystarczy wstępować w Jego ślady. I jeżeli mówimy, że mamy być tacy jak Chrystus, to raczej mówimy, czy myślimy o tym, w jaki sposób żył, jaką miał relację z Bogiem, jak kochał Boga, jak Mu ufał, jak był Mu posłuszny, jak był święty. Prawda?
To w takim razie czego możemy się uczyć od Chrystusa w aspekcie świętowania sabatu?
Czego i czy możemy się uczyć od Chrystusa? Wiadomo, że Chrystus jest naszym przykładem najdoskonalszym i też i w tej kwestii możemy się uczyć od Niego, jak patrzeć na sabat. Więc patrząc na Chrystusa dochodzimy do wniosku, że On nie tylko był Panem,
nie jest, czyli... Tak, jesteśmy już. Jesteśmy chwilowe tutaj.
Myślę, że jeśli idzie o to pytanie, czego możemy się nauczyć od Chrystusa, to możemy się nauczyć bardzo wielu wspaniałych rzeczy. Patrząc na Niego, widzimy, że On nie tylko mówił o sabacie, ale jakby sam był tym sabatem, sam był tym odpocznieniem, sam w nim żył. On był tym świętem i właściwie widzimy go jako tego, który żyje w takim ciągłym odpocznieniu sabatu. Więc cóż takiego praktycznego dla nas może z tego wynikać? No widzimy, że Chrystus nigdy się nie śpieszył. Wiedział, że dla każdej sprawy przychodzi właściwy czas. Nigdy się niczym nie zamartwiał, nie martwił się o przyszłość. Wiedział, że jego całe życie spoczywa w ręku Ojca. Był prowadzony przez Ducha Świętego i wiedział, że On poprowadzi go właściwą drogą. To są dla nas bardzo bezcenne wskazówki i wiedząc, że również nasze życie spoczywa w Bożym ręku, możemy właśnie podobnie żyć jak Chrystus. No, powiedziałaś na początku, że ja jako pastor mam jakieś doświadczenia, jeśli idzie o świętowanie sabatu, prawda?
Nie wiem, czy takie duże jak większość z ludzi, których znam.
To znaczy nie w tym sensie doświadczenia w świętowaniu, ile jak się odnaleźć w kwestii sabatu, skoro moja praca czy służba, powiedzmy,
ma miejsce zawsze w ten dzień.
No cóż, no rzeczywiście jestem pastorem. I to jest moja praca, ale to jest bardziej moja służba. I w zasadzie to jest bardziej mój jakiś sposób życia. To nie jest służba od do, to nie jest praca od do. Zatem jestem pastorem w kościele, gdy jestem na nabożeństwie.
W domu.
Ale też i w domu, ale też i gdy wracam z nabożeństwa. Jestem pastorem, a więc jestem w służbie również, gdy jestem na urlopie, gdy oglądam telewizję, jakiś film, nawet gdy wędkuję czy gram w piłkę. Po prostu. Stwierdzam, że mój umysł w taki czy inny sposób bez przerwy operuje wokół mojej służby. Gdy cokolwiek robię, po prostu Duch Święty ma okazję, by do mnie mówić, by do nas mówić, prawda? I też podpowiadać nam, dawać jakieś konkretne rozwiązania, jeśli idzie na przykład o służbę, prawda?
Więc to chyba nie dotyczy tylko pastora, tylko każdej osoby, która służy, tak?
Tak, tak. Myślę, że tak naprawdę każdego wierzącego, można powiedzieć. Więc służę czy pracuję właściwie 24 godziny na dobę, można powiedzieć, bo nawet czasami stwierdzam, nie jest to czymś stałym, ale stwierdzam, że służę i pracuję nawet w nocy, gdy śpię. Bywały takie sytuacje, gdzie wiedziałem, że Bóg mi dawał sen i w tym śnie ja walczyłem w modlitwie o jakąś konkretną osobę z kościoła. Do tego stopnia, że budziłem się spocony i lekko wyczerpany. Więc...
Ciekawe, kto to był. Mam nadzieję, pastorze, że wygrałeś.
Pomińmy to. Tak, jesteśmy powołani do zwycięstwa.
Halleluja.
Więc myślę, że dzięki Chrystusowi, bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, bo przecież też ci, którzy nie są pastorami, czy nie są w służbie, czasami pracują. Właściwie w każdy dzień pracują, prawda, losowo, ale też i w ten powiedzmy święty.
No tak, bo też tylko tak zauważę, że możemy tak powiedzieć, że pastor w niedzielę mówi kazanie, ktoś, kto uwielbia, prowadzi uwielbianie, no to jest to jakaś świętość w tej służbie. No ale są też ludzie, którzy służą w kościele nawet, tak? Ale to jest taka praca, która wymaga umiejętności twardych, takich bardziej skoncentrowanych, na przykład właśnie realizatorze dźwięku, ktoś, kto układa krzesła, po prostu takie typowo techniczne rzeczy, które byśmy mogli nie nazwać do końca świętymi, tak? Więc czy oni, my mówimy, że służą, ale to jest taka technicznie rzecz biorąc, no nie jest to taka służba jak pastora, prawda?
No ale słusznie podkreśliłaś, prawda? I skoro Żyd nie mógł wykonywać żadnej pracy, nawet żadnego ciężaru nie mógł przenieść na dobrą sprawę, to czy ten, który przenosi głośniki, by nastawić właśnie nagłośnienie, one są ciężkie, to też można by powiedzieć, że łamie sabat. Ale też warto dodać, że sabat to bardziej sobota.
Ciekawe.
A nie niedziela. Niedziela jest tym... Tak. Pierwszym dniem tygodnia. My dzisiaj w większości odpoczywamy czy świętujemy ten właśnie dzień. Ale myślę, że dzięki Chrystusowi, bez względu na to, co robimy, gdzie pracujemy, jak pracujemy, nasze życie może być opisane odpocznieniem, pokojem, poczuciem bezpieczeństwa. Bo myślę, że ideą sabatu właśnie jest to.
Dziękuję, pastorze. Może też zahaczmy o to, jak apostołowie się zachowywali w związku z tym tematem, tak? Bo Jezus, jak już powiedziałeś, mamy być jak Chrystus, ale nie jesteśmy Chrystusami, więc może apostołowie byliby nam troszeczkę bliżsi w jakimś tam aspekcie, przez to, że są ludźmi takimi jak my z krwi i kości. Więc jakie jest nauczanie apostołów na ten temat?
No, oczywiście należy się spodziewać, że takie samo jak Chrystusa.
Wypadałoby.
Chodzili z Nim, to oni właśnie rwali te kłosy. Prawda? To oni widzieli, jak Chrystus uzdrawiał w sabat i wstępowali w Jego ślady, więc należy wnioskować, że ich podejście do sabatu, ich nauczanie było takie samo jak nauczanie Chrystusa. No nie zapominajmy przy tym, że nadal byli Żydami. To, że rozpoznali w Chrystusie Mesjasza, w Jezusie Mesjasza, nie znaczy to, że oni porzucili żydostwo i że zarzucili przestrzeganie czy świętowanie świąt, które ustanowił Bóg dla Izraela. Prawda? Przy okazji, no, chcę powiedzieć, tak jest moje zdanie, że wszystko wskazuje na to, że w pewnych sprawach należy rozróżnić pomiędzy wierzącymi właśnie pochodzącymi z Żydów, a wierzącymi pochodzącymi z narodów. Ponieważ nie wszystko to, co Bóg powiedział Żydom, bezpośrednio odnosi się też do nas. Wracając do Twojego pytania, to tak jak wspomniałem, oni w taki ciągły sposób kontynuowali naukę Chrystusa. Natomiast pojawił się problem, i to był dość duży problem dla nich, okazuje się, gdy zaczęli nawracać się poganie. I pojawiło się pytanie, ono było fundamentalne, w związku z tym, co z prawem mojżeszowym w przypadku pogan. Oni nie mieli problemów, co z prawem mojżeszowym, będąc Żydami, przestrzegali to prawo. Oczywiście w nowy sposób, głębiej, pełniej. Ale pojawiło się pytanie, co z poganami, którzy się nawrócili. Czy oni mają przestrzegać zakon mojżeszowy i też... No, między innymi tutaj kwestia sabatu się pojawia.
Tak, to miało miejsce w Rzymie, dlatego święty Paweł napisał do Rzymian w tej kwestii.
Ale poczekaj, jeszcze dodam, że ten problem omówiono na pierwszym, tak zwanym pierwszym soborze jerozolimskim. 15 rozdział Dziejów Apostolskich nam o tym właśnie mówi. I tam padały różne głosy. Niektórzy mówili, że poganie mają przestrzegać prawo mojżeszowe. Inni mówili, że nie. W końcu Jakub powstał i przywołał pewne proroctwa i apostołowie zrozumieli, że pogan należy trochę inaczej potraktować. Więc nie obciążono ich w tym sensie tym całym prawem mojżeszowym.
Na szczęście, bo naprawdę dużo tego jest. Ja jestem czasami, ja jestem bardzo wdzięczna Bogu za to, bo naprawdę jak czytam prawo mojżeszowe, to jest to bardzo złożone dla mnie osobiście i trudne.
Ale powiem tak, to był ich sposób życia. W większości przypadków ci, którzy byli właśnie bogobojni, kochali to wypełniać. Tak jak my żyjemy w oparciu o różne tradycje, tak i oni tak postępowali, prawda? Więc dla nich to był sposób życia. Chociaż problemem było to, nie to, że to było wiele tych szczegółów, tylko to, że ich serce było daleko od tego. I Bóg się domagał zawsze serca. On nigdy nie mówił, że święta były złe, że przykazania były złe. Zawsze domagał się serca, prawda?
Czyli po prostu wypełniali pewne obowiązki bez wkładania w to serca.
Uogólniamy, prawda? Mhm. Oczywiście wielu też wkładało w to całe swoje serce.
No ale wróćmy do kwestii pogan. Kwestia pogan wyjaśniana przez Pawła w liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 5 i 6 wersecie. I tak. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. A kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu.
Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł, Żyd, napisał te słowa do wierzących z pogan, z narodów. Jest to list do Rzymian. Prawda? I widzimy tu nowe światło. Gdyby coś takiego wtedy powiedział swoim pobratymcom, to oni by nie zaakceptowali takiego postawienia sprawy.
Wolnościowego postawienia.
Natomiast apostoł Paweł, przy okazji, przypomnę, on nie był jednym z 12, ale potem dopiero Bóg go powołał, Chrystus powołał go do służby i przekazał mu to piękne zrozumienie Ewangelii tego nowego przymierza. I on to mówi o tym, że to nie jest już w kwestii takiej kategorycznej, prawda? To jest kwestia serca. Też wypowiedział się na ten temat w innym liście, w liście do Kolosan, tak? Możesz przeczytać?
Przypominam, cały czas rozmawiamy o sabacie dla tych, którzy dołączają cały czas w naszej transmisji. Więc czytamy list do Kolosan i o tym, co Jezus i w tym momencie, co Paweł, co sądził o przestrzeganiu sabatu przez pogan. Czyli to się odnosi do nas, chrześcijan, chyba że ktoś z nas ma pochodzenie żydowskie i o tym wie. Więc ja nie wiem, ja nie mam chyba. Więc Kolosan, drugi rozdział, 16-17. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
Widzimy nowy porządek. Zupełnie inna rzeczywistość, inny poziom. Myślę, że zarówno w zborze w Rzymie, jak i w Kolosach, oprócz wierzących z pogan, też byli również i bracia pochodzący z Żydów, prawda? Więc to było przesłanie do zboru. I widzimy tu wyraźnie, że nie dość, że to nie jest kategorycznie postawiona sprawa, ile Paweł jakby domaga się, żeby nikt właśnie w sposób legalistyczny, nieosądzający, oceniał kogokolwiek też, między innymi w sprawie sabatu. Tam była mowa o świętach i o sabacie. Natomiast w liście do Hebrajczyków, czyli w liście już bardzo konkretnie skierowanym do Żydów, autor tam w 4 rozdziale bardzo pięknie wypowiada się na temat odpocznienia w Bogu. Bo przypomnę, ideą sabatu jest świętowanie, odpoczynek, odpocznienie. I on tam mówi, autor, w tym liście, w tym rozdziale 4, o odpocznieniu dla ludu Bożego. I zachęcam, abyśmy po prostu sobie mogli w domach przeczytać ten rozdział. I on tam
4.
Tak, rozdział, piękne światło rzuca na temat odpocznienia, które jest ideą sabatu. Bo przecież należy dodać, że w sabat można się powstrzymać od pracy, ale jeśli jest się utrudzonym, obciążonym w swojej duszy, jeśli jest się tego dnia też daleko sercem od Boga, to taki stan, czy jest przestrzeganiem sabatu, czy jest świętowaniem? Myślę, że nie. Dlatego też w świetle tego, co Jezus uczynił, w świetle tego, co napisali apostołowie, dochodzimy do takiego wniosku, że właściwie mamy przywilej poświęcać każdy dzień Bogu i przeżywać z Bogiem każdy dzień, świętować każdego dnia. I wspaniałe jest to, że bez względu na to, co robimy, możemy przebywać w tym odpocznieniu, które mamy w Bogu.
Tak, czytając te zalecenia Pawła, ja rozumiem, że to jest kwestia bardzo taka wolnościowa. To znaczy, jeżeli jak ktoś czuje, tak to rozumiem, czy w takim razie przykazanie pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, nie odnosi się do nas? Czy w takim razie mamy święcić każdy dzień? Czy żyć w takiej atmosferze świętowania każdego dnia?
Powtórzę. W świetle nauczania czy przesłania nowego przymierza sabatnie świętowanie to coś więcej niż dzień. Na podstawie przytoczonych fragmentów apostoła Pawła Można wysnuć wniosek, że świętowanie sabatu w sensie prawa mojżeszowego nas w sposób legalistyczny nie obowiązuje. Mamy jednak przywilej poświęcać, tak jak powiedziałem przed chwilą, poświęcać każdy dzień Bogu. Ale to też nie jest jakimś legalistycznym, prokuratorskim przykazaniem, prawda? Bo ktoś by potraktował może to w ten sposób, no tam tylko jeden dzień miałem poświęcać, a teraz mam wszystkie dni poświęcać Bogu. To nie w ten sposób do tego patrzymy, na to patrzymy. Powiedziałem, że Nowe Przymierze w sposób piękniejszy ukazuje Boży zamysł, Boże serce. Tak postawiona sprawa mówi o tym, że mamy przywilej każdy dzień przeżywać z Bogiem. Mamy przywilej w każdej sytuacji, nawet ciężko pracując, zamiatając, gotując, prawda, no po prostu żyć w poczuciu bezpieczeństwa, żyć razem z Bogiem. Oczywiście uważam, że bardzo dobrze jest oddzielać konkretny czas dla Boga. I każdy to może w swoim sercu rozstrzygnąć, prawda, w jaki sposób to uczyni. I myślę, że potrzebujemy sobie dać nawzajem wolność. Ale powtórzę, że świętowanie sabatu to stan posiadania ciągłego pokoju. Pokoju z Bogiem, poczucia bezpieczeństwa. To jest jakieś cieszenie się Chrystusem, wolnością, którą od Niego otrzymaliśmy. To jest przyjmowanie przebaczenia, to jest przebaczanie, wypuszczanie więźniów na wolność. To jest ten rok jubileuszowy, prawda? Sabat sabatów. A przy okazji dobrze jest wiedzieć, że ostatecznie idea sabatu przecież bezpośrednio nawiązuje do odpocznienia i świętowania, jakie Bóg ma dla swego ludu w niebie. Zobaczmy. Jest jakiś rozwój tej idei. Tam tak naprawdę dopiero nastąpi sabat sabatów. Tak naprawdę dopiero tam wejdziemy w ten doskonały rok jubileuszowy. Pismo Święte o nim mówi, gdzie każdy wracał do swojej własności, gdzie każdy stawał się na nowo wolnym człowiekiem. Wrócimy tam wrócimy do Boga, prawda, bo od Niego pochodzimy. Tam doskonale odpoczniemy od swoich trudów. Ale co? Czy to znaczy, że tam będziemy wylegiwać się na jakichś niebiańskich plażach, a aniołowie będą nam donosić soczki? Przecież nie na tym polega wolność od pracy. Pismo Święte mówi, że tam będziemy bardzo aktywni i twórczy. Tam podejmiemy się z największą radością zadań, do których zostaniemy wyznaczeni. Więc znowu, jeśli Pismo Święte mówi o niebiańskim odpocznieniu, to nie mówi tutaj o bezczynności, nie mówi tutaj o, no właśnie, o braku aktywności. Nasze świętowanie tam sprowadzi się do takiego pełnego poświęcenia się Chrystusowi, do oddania się Jemu.
A tu na ziemi, jeżeli służysz w niedzielę, to nie martw się, możesz mieć niedzielę każdego dnia. Możesz żyć w odpocznieniu ciągłym, w poczuciu bezpieczeństwa, ciągły pokój z Bogiem, mieć wolność w Chrystusie. I z tego powodu też świętować każdego dnia, nie tylko w niedzielę.
Tak. Ktoś w jakiś sposób obliczył, nie wiem w jaki, że kazanie wygłoszone z pełną determinacją, z pełnym oddaniem, zaangażowaniem, to tak jakby przepracowanie jednego dnia. Ja rzeczywiście po nabożeństwie, po wygłoszeniu kazania, zawsze staram się dawać w nie całe serce, wkładać w nie całe serce. Czuję się po prostu zmęczony. Fizycznie i psychicznie zmęczony, ale zarazem mam wielką radość i satysfakcję. Pismo Święte mówi o tym, że mamy ciała swoje składać na ofiarę żywą. Prawda? Więc znowu, czy to była moja praca? Oczywiście to była moja służba, też w pewnym sensie praca, wysiłek, ale to było świętowanie. To był przejaw wejścia w to, co Chrystus nam pokazał.
Perspektywa pastora. Mam nadzieję, że i my będziemy doświadczać takich rzeczy. Natomiast...
Myślę, że doświadczamy, prawda? Każdy z innej perspektywy, ale doświadczamy podobnych rzeczy.
Więc mam nadzieję, że temat został wyczerpany w jakimś tam zakresie, bo na pewno można powiedzieć jeszcze dużo więcej. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, tak jak zapowiedzieliśmy w tytule też transmisji. Dotyczy to cudów. Chcemy się dowiedzieć, pastorze, czy osoba, która tutaj wysłała takie pytanie, kiedy człowiek ma działać, a kiedy ma tylko oczekiwać na cud? Jaka jest granica pomiędzy bezczynnością a samodzielnym działaniem?
No to jest również bardzo dobre pytanie. Myślę, ono nurtuje niejednego z nas. Oczywiście powiem, jakie jest moje zrozumienie. Otóż wydaje mi się, że nie ma tu jakiejś stałej, żelaznej zasady. Bo przyglądając się biblijnym przykładom, w których pojawił się cud, zobaczymy, że niekiedy dla człowieka on był zupełnym zaskoczeniem. Gdy na przykład czytamy o zmartwychwstaniu chłopca, młodzieńca z Nain, z takiej miejscowości o tej nazwie, to widzimy, że tam tak naprawdę nikt nie oczekiwał cudu. Nikt się go nie spodziewał, nikt na niego nie liczył. Nikt o niego nie prosił, nikt nie modlił się o to, żeby stał się cud. Ale cud się stał, ponieważ Jezus, czytamy, użalił się nad wdową i wzbudził z martwych jej syna.
Zaskoczenie.
Tak, na przykład widzimy. Prawda? Więc pytanie jest, kiedy człowiek ma działać, a kiedy oczekiwać na cud? Prawda? Jaka jest granica pomiędzy bezczynnością a samodzielnym działaniem? Innym razem bardzo wyraźnie widzimy, że od człowieka oczekiwało się wiary. Gdy ufamy Bogu, gdy Mu wierzymy, podobamy się Bogu. I wtedy też Pan Bóg bardzo chętnie, z radością wychodzi naprzeciw takiej postawie. Ale niekiedy odnosimy znowu wrażenie, jakby warunkiem pojawienia się cudu było na przykład posłuszeństwo. Gdy czytamy o 10 trędowatych, którzy przyszli do Chrystusa prosząc o oczyszczenie, to Jezus im powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. I czytamy, że gdy oni posłusznie poszli, w trakcie drogi zostali oczyszczeni.
Posłuszeństwo.
Niekiedy bardzo ważna jest nasza taka wyjątkowa determinacja, jeśli idzie o spodziewanie się cudu. Tak jak na przykład było to w życiu pewnej Kanaanki, nie Żydówki, której córka była bardzo chora. I ona przyszła do Chrystusa, prosząc Go, by uzdrowił jej córkę, by wyratował jej córkę. Gdy czytamy ten opis, to jesteśmy zdumieni, ponieważ wyobraźcie to sobie, tak to ujmę, Chrystus w ogóle jej nie zwrócił uwagi. Tak jakby była powietrzem. Natomiast gdy ona nadal napierała, prosiła Chrystusa, by ratował jej córkę, to przypominacie sobie, szanowni państwo, jaka była odpowiedź Chrystusa? Mniej więcej taka. Niedobrze jest brać chleb dzieciom i dawać jeszczeniętom.
Wspaniale. Pewnie nie jeden po takiej odpowiedzi mógłby się poczuć urażony, odtrącony, poniżony. Pewnie niektórzy by się zamknęli w sobie i już nigdy by o nic nie prosili Jezusa.
Myślę, że jak najbardziej.
A w najgorszym, najlżejszym przypadku pomyśleliby, że jest niekulturalny po prostu.
Tak, tak. No, zgorszylibyśmy się Chrystusem, prawda? My tu do Niego przychodzimy i rzeczywiście dajemy serce, natomiast On nas tak traktuje. Tymczasem widzimy, że ona się nie zraziła. Była zdeterminowana. I gdy Chrystus to zobaczył, to powiedział: niech się stanie tak, jak wierzysz. I ta kobieta oglądała cud.
Ta historia jest
Ewangelii Mateusza 15:21-28, jakby ktoś usilnie czekał na cud, to może się zainspirować.
Przy okazji, patrząc na tą historię, widzimy, że czasami kluczową rolę odgrywają osoby drugie, jeśli idzie o pojawienie się cudu. Ona walczyła o swoją córkę. Podobną zależność zauważamy w przypadku trędowatego, którego przyniesiono do Chrystusa, czterech mężczyzn na noszach, sparaliżowanego. Przyniosło go do Chrystusa w sposób szczególny. Zdjęto kawałek dachu i spuszczono tego człowieka u stóp Jezusa. Więc oni byli zdeterminowani, oni pewnie wierzyli, ufali. Więc postawa osób drugich też może mieć bardzo kluczowe znaczenie.
Mhm. Jeszcze się zastanawiałam, czy to ma różnicę, czy to na przykład jest właśnie matka, czy jakaś jest zależność autorytetu, na przykład tak mówi się, tak, że ktoś ma autorytet nad kimś, rodzice nad dzieckiem, to jest większa władza i być może takie zaangażowanie może działać więcej. Co pastorze na ten temat powiesz?
Wiesz co, myślę, że tutaj generalnie idzie o postawę serca. No może łatwiej jest matce, prawda, walczyć o dziecko, niż komuś obcemu.
Chodzi raczej o zaangażowanie, tak, ja myślę, niż że tu, o relacje, tak, i zależność.
Tak, tak. No, odpowiadając na to pytanie, prawda, jaka jest granica pomiędzy bezczynnością a samodzielnym działaniem i w oczekiwaniu na cud, przywołam jeszcze inny przykład. Gdy Chrystus nakarmił 5000 mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. I odnosimy wrażenie, że tam kluczową rolę odegrał niczego nieświadomy, przynajmniej na początku, chłopak, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Spójrzmy. Jeszcze innym razem, gdy uczniowie przeprawiali się na drugą stronę jeziora Genezaret, czytamy, że zerwała się burza. Jezus spał zmęczony, prawda? Spał we zgłowia. I oni w pewnym momencie już nie wytrzymali, przerażeni, zbudzili Jezusa i z wyrzutem powiedzieli mu, my tu giniemy, a ty sobie spokojnie śpisz. Nie widzisz, że po prostu giniemy. Więc oni ani nie modlili się, ani nie prosili, po prostu mieli pretensje do Chrystusa. Natomiast On wstał, uciszył wiatr. Może się uspokoiło. Oglądali cud.
Warunkiem tu jest pretensja do Chrystusa.
No właśnie, prawda? Inny przykład. Wokół sadzawki Betesda było wielu chorych. Ale cudowne uzdrowienie było możliwe tylko co jakiś czas. Kiedy? Kiedy anioł wstępował i poruszał wodę. I wtedy ten, kto pierwszy wszedł do wody, był uzdrowiony, doświadczał cudu. Znowu, czy to trochę nie dziwne? Jaka jest zasada? Co należy zrobić, żeby pojawił się cud? To jest bardzo taka frapująca sytuacja i dziwny przykład. Bo dlaczego, pytanie jest, dlaczego tylko co jakiś czas wstępował anioł? A na przykład nie każdego dnia. Na przykład nie co godzinę, albo co kwadrans. Przecież było wielu chorych. To jest jedno pytanie. Dlaczego tylko jeden był uzdrawiany? I to ten, który pierwszy wszedł właśnie do wody, a ten, który akurat musiał pójść do ubikacji w tej chwili. A co z tymi, którzy byli tak bardzo obłożnie chorzy, że po prostu nie byli w stanie samodzielnie wejść do wody? Byli samotni. Prawda? To są trudne pytania. Albo jeszcze pozwólcie, przypomnę przykład Daniela i jego towarzyszy. Król babiloński Nebukadnesar rozpalił piec do czerwoności, by zabić tych, którzy nie oddali mu pokłonu. I tam czytamy, że Daniel i jego towarzysze
desperacko po prostu weszli do pieca.
Tak, tak. Ale czy oni spodziewali się cudu?
Po prostu weszli i,
ja tu sobie otworzę
i byli
to
gotowi na wszystko, tak?
Tak, tak. Proszę. No właśnie.
Daniel nie był gotowy.
Zobaczmy, jak oni patrzyli na całą tą sprawę. To jest Księga Daniela, 3 rozdział. 16 rozdział. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesorowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. I rozwścieczony król wrzucił ich do pieca. I okazał się cud. Bóg ich cudownie zachował. To był przełom w ogóle i dla króla, i dla wszystkich ludzi.
Tak, to było publicznie wykonany wyrok i na oczach wszystkich po prostu Bóg to zrobił.
Ale zobaczmy, ani nie pościli o ten cud, ani się o niego nie modlili. Gdy mówimy tutaj o ich wierze, to bardziej to była wiara polegająca na zaufaniu Bogu, powierzeniu się w Jego ręce.
Takie stałe zaufanie, bez względu
tak,
na sytuację.
To nie było tak, Boże, my Ci wierzymy, że Ty nie dopuścisz, że Ty nas
wyratujesz.
To nie
tutaj, teraz, tu i teraz.
Niczego takiego tam nie było. Po prostu oni powierzyli się w Boże ręce i doświadczyli cudu. Mhm. I chociażby właśnie tylko na tych przykładach, na podstawie tych przykładów, a jest ich o wiele więcej i one są bardzo różnorodne, możemy zobaczyć, że nie ma reguły, jeśli idzie o pojawienie się cudu. Myślę, że cud jest pewnym dynamicznym procesem, w którym jest wiele zmiennych, takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, na które nie mamy wpływu.
Ale na pewno dobrze jest wierzyć, tak, Bogu, że chce uczynić cud.
To jest taka ogólna zasada. Ufam Panu Bogu. Prawda? Dobrze jest go prosić i być zaangażowanym. To też takie ogólne wnioski na pewno możemy wyprowadzić. Dobrze jest poddawać się we wszystkim Bogu i prosić Ducha Świętego o prowadzenie, a potem robić to, co On wkłada do naszych serc. A najlepiej, jeśli ktoś by mnie zapytał, w jaki sposób spodziewać się cudu i czekać na cud, najlepiej przylgnąć do Boga całym sercem. Powierzyć Mu się. A Duch Święty w taki czy inny sposób poprowadzi nas, jak trzeba, uczyni coś, co jest piękne i wspaniałe. I też, szanowni Państwo, to myślę jest dla nas wszystkich oczywiste. To nie my jakby wypracowujemy cud. Sprawcą cudu czy cudów jest Bóg. Jest dobry, miłosierny Bóg. A jak wiemy, Pan Bóg nie jest maszynką z przyciskami do cudów czy do jakichkolwiek innych spraw. On jest dobrym Bogiem, miłosiernym, łaskawym, bardzo angażuje się w nasze życie, współdziała we wszystkim ku dobremu, do tego stopnia, że zanim wypowiemy nasze modlitwy, On już wie i jest gotowy nam pomagać. Natomiast to prowadzi nas w różny sposób. Te przykłady nam to bardzo wyraźnie pokazują. Mamy dobrego Boga.
Mhm. Czy w takim razie branie spraw w swoje ręce może być oznaką pychy? To jest kolejne pytanie, które było właśnie połączone z tym poprzednim. Najwyraźniej ktoś oczekuje na cud i próbował już wielu rzeczy. Dlatego pytanie, czy branie spraw w swoje ręce może być oznaką pychy? Na przykład ja sam to zrobię, tak? Nie ma cudu. Nic się nie dzieje. Wezmę sprawę w swoje ręce.
Uważam, że to zależy od naszego nastawienia. Rzeczywiście, niekiedy branie sprawy w swoje ręce może być oznaką niezależności, jakiejś zarozumiałości, arogancji i w końcu pychy, ale tak być nie musi. Na przykład, gdy robimy coś, co jest słuszne, coś, co nie cierpi zwłoki, coś, co jest naszą powinnością, coś, o czym wiemy, że mamy to uczynić, że Bóg właśnie tego od nas oczekuje. Mamy wtedy brać sprawy w swoje ręce, prawda? Podobnie z powściągliwością. Z jednej strony możemy być wycofani z powodu lęku, na przykład przed porażką. A wtedy no, taka postawa jest oznaką pychy, ponieważ siebie samych stawiamy w centrum.
To jest bardzo, bardzo ciekawe zdanie. Myślę, że ważne, czyli lęk przed porażką może być jednym z objawów pychy, ponieważ to jest przejaw stawiania nas na pierwszym miejscu, a nie Boga.
Myślę, że tak. No ale z drugiej strony powściągliwość może być też przejawem naszego zaufania do Boga, naszej cierpliwości. Wierzymy, ufamy, prosimy, jesteśmy wytrwali, ale nie robimy gwałtownych ruchów, prawda? Nie realizujemy teraz chaotycznie jakichś nowych scenariuszy, czekamy na Boga. Może też tak być. Generalnie uważam, że sprawa pychy i pokory rozstrzyga się w naszych sercach, a nie na zewnątrz. Myślę, że z reguły jesteśmy świadomi naszych pobudek, prawda? Wiemy, z czego wynikają nasze działania i do czego tak naprawdę dążymy. Wierzę, że jesteśmy uczciwi przed samymi sobą, przed Bogiem i pragniemy, aby nasze działanie wynikało właśnie z zaufania, z miłości do Boga, z posłuszeństwa Bogu, z szukania Jego chwały, prawda, a nie swojej. I patrząc na siebie samego, stwierdzam, nie wiem jak to jest u was, że ostatecznie to od naszych decyzji zależy, w którą stronę pójdziemy. Odruchy rodzą się różne w nas i my je możemy spostrzegać i spostrzegamy. Natomiast za czym pójdziemy, to już zależy od nas. Na przykład widzimy w podobieństwie o talentach, że Pan powierzył swoim sługom majętność i wyraźnie im powiedział, że mają działać. Dał im w ręce wartość i powiedział, działajcie. Daję wam wszelkie pełnomocnictwa. Daję wam tyle, ile potraficie zgodnie z waszymi zdolnościami, prawda? Czytamy, że dwóch z nich jak najbardziej wzięło sprawy w swoje ręce i działało. Trzeci natomiast zatrzymał się i wycofał. Nie zrobił niczego. Którzy z nich byli pokorni, a którzy pyszni? Pismo tam wyraźnie mówi, że tych dwóch byli posłuszni i pomnażając właściwie przynieśli zysk swojemu Panu. Oczywiście byłby problem, gdyby oni robili to dla poklasku i dla swojej chwały. Oni to robili dla swojego Pana. Dlatego zostali pochwaleni, dlatego dano im więcej. Natomiast ten właśnie bał się i nic nie zrobił. Więc ktoś by pomyślał, że tamci byli nadpobudliwi, prawda, ryzykantscy, a ten był trzeźwy, spokojny, czekał. No ale to jest tylko coś, co widzimy na zewnątrz. Powtórzę, sprawa pychy i pokory rozstrzyga się w naszych sercach, a nie na zewnątrz. Inny przykład. Oto Piotr, Jan i Jakub razem z Chrystusem są na górze przemienienia. I w pewnym momencie czytamy, że Piotr, no, jak zazwyczaj, przejawił inicjatywę. Panie, oto zbudujemy namioty. Dla Ciebie, dla Eliasza i Mojżesza.
On się zawsze wyrywał.
To była jego natura i to było jego piękno, prawda? Natomiast w tym przypadku to, że on wziął sprawę w swoje ręce, świadczyło o tym, że zrobił to pochopnie. Tam dowiadujemy się, że był taki no, pobudzony,
podekscytowany,
ale bardziej wystraszony, prawda? I nie wiedział, co zrobić, nie wiedział, co powiedzieć, to po prostu chlapnął w ten sposób. Chociaż ktoś by powiedział, no przecież dobrze chciał. On był gotowy zakasać rękawy, po prostu i zrobić namioty. Nie wiadomo, czy tam na górze były drzewa, może był gotów zejść na dół, narąbać, wnieść na górę, więc był gotów się poświęcić. A jednak tego rodzaju działanie było czytane jako coś niewłaściwego.
Nie na miejscu.
Tak, więc gorliwość niby godna pochwały, ale w tym przypadku była nierozsądna. Albo weźmy też przykład troszkę inny, przykład apostoła Pawła, który był człowiekiem wielkich planów. Był człowiekiem wielkich pragnień i wielkich czynów. I widzimy, że ze względu na sprawę Królestwa Bożego szedł jak taran. Widzimy, że obrał taki właściwy kurs. Co jest ważną rzeczą, żeby iść we właściwą stronę, prawda? On obrał skuteczny kierunek życia. I czytamy, że gdy kiedyś miał plan pójść gdzieś tam do Bityni, zdaje się, i tak układał swoją podróż misyjną, to Bóg dał mu widzenie Macedończyka w nocy. Zobaczył w widzeniu nocnym Macedończyka, który wołał, by się Paweł przeprawił do nich i pomógł im. I apostoł Paweł odczytał to jako korektę planu, swojego planu. On miał plan, planował, dawał w to całe swoje serce, nie dla swojej chwały, dla Bożego Królestwa. Ale Bóg akurat w tym momencie miał dla niego inny plan. Coś innego najpierw musiało się wydarzyć. I apostoł Paweł
był elastyczny.
Szedł we właściwym kierunku. Jego motywem było rozszerzanie Królestwa Bożego, służba Chrystusowi, służba Bogu. A gdy ktoś by powiedział,
sen.
To, ale ktoś by pomyślał, że to były plany z ciała, tak czasami się mówi, czy takie ludzkie, prawda? Okej. Nawet jeśli tak było, szedł we właściwą stronę, Bóg go skorygował. I Paweł bez problemu dał się skorygować i poszedł wtedy do Macedonii.
Ale to też dobrze o nim świadczy, że był w stanie rozpoznać ten sen jako korektę Pana Boga, tak? Że właśnie nie pomyślał, że o, ja już mam plany, więc nagle jakiś sen, co mnie ten sen interesuje tak naprawdę, przecież plan jest taki i po prostu wykonuje go, tak?
Bo sprawa jest taka, jeżeli rzeczywiście służymy Chrystusowi i zależy nam na Nim, na Jego Królestwie, na Jego sprawiedliwości, to nie mamy problemu przyjąć korektę. Nie mamy problemu zmienić swoje plany. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy budujemy swoje królestwo, prawda, bardziej niż jego. Wtedy idziemy na zabój czasami, prawda, nie słuchamy nikogo, niczego, nie patrzymy na okoliczności, bo musi być wyjść na nasze i wtedy to jest problem. Więc mówię, podstawą powinien być właściwy kierunek naszego życia, właściwe motywy. I to jest piękne, że nasze motywy mogą być uświęcone. Też Pismo Święte mówi, że Pan Bóg daje nam trzeźwy umysł, zdrowy rozsądek, daje nam Ducha Świętego, dał nam swoje słowo, w wyniku czego nasze życie może być taką normalną, zdrową, codzienną służbą.
Czyli takie, jakby powiem w cudzysłowie, odszczelenie, jakieś szaleństwo tutaj nie wchodzi w rachubę. Trzeźwy umysł, zdrowy rozsądek. To tak ciekawe, bo zazwyczaj się chrześcijan, często się pojmie chrześcijan jako osoby takie uduchowione, niestąpające twardo po ziemi, zajmujące się właśnie tym, co w niebie. A tutaj trzeźwy umysł, zdrowy rozsądek i to jest też właściwe w tym kontekście naszych motywów, tak?
No tak, ale to tu nie chodzi o oko i szkiełko naukowca, prawda? Tu chodzi o to, że to wszystko w nas jest uświęcone i poddane Bogu. Oczywiście Pan Bóg może, tak jak tutaj w przypadku Pawła i Macedończyka, wkroczyć z naszego życia i uczynić coś niespodziewanego. To może być jakiś nagły zwrot akcji.
Ponadnaturalnego.
Tak, oczywiście może tak być. No ale nadal to będzie dla nas czymś naturalnym. To nadnaturalnym, ale dla nas, no okej, Panie Boże, tak rozpoznaję to, widzę to, czuję to, idę za tym. Dlatego powtarzam, nasze motywy mogą być pięknie uświęcone. Natomiast sprawa uświęcenia naszych motywów jest procesem. Procesem, który odbywa się czasami, czy często na podstawie naszych zwycięstw, ale też naszych błędów. Prawda? Jeśli tak.
Nawet jest to powiedzenie, że dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane, tak? W sensie popełniamy błędy, a niektórzy to mogą odebrać bardzo źle, więc.
Znaczy, tu chyba chodzi o co innego, nie? Że jeśli ktoś tylko chce coś, a właściwie nie idzie dalej, no to same chęci nie wystarczą. Prawda? Bóg daje ich chcenie i wykonaje, prawda? Mówimy tutaj patrzę na to w sposób całościowy.
No tak, czyli mamy motywy postępowania, ale musimy też postępować. Coś musi za tymi motywami, myślami, jasne, pragnieniami iść w sposób fizyczny.
Tak, ale to ja w naturalny sposób zakładam, że jeśli ktoś szczerze pragnie służyć Bogu, no to jeśli Bóg mu daje takie możliwości, to robi, prawda? To nie jest bicie piany, tylko po prostu super. Panie, otwierasz drzwi, wchodzę, robię, bo chcę Ci służyć. Mam uświęcone motywy. I mówię, zdarzy się, że możemy popełnić błąd, tak jak Piotr popełniał błędy, tak jak apostołowie popełniali błędy, tak jak każdy z nas popełnia błędy. Ale powtórzę, jeśli idziemy we właściwą stronę, we właściwym kierunku i u podstaw naszego działania jest ten właściwy motyw, miłość do Boga, posłuszeństwo Bogu
i do bliźniego,
to świat się nie zawali, jak popełnimy błąd. To świat się nie zawali i my też, nam korona żadna z głowy nie spadnie, bo jej nie mamy po prostu, prawda? Powiem wprost, dosadniej, popełnianie błędów jest okej, jeśli potem lgniemy do Chrystusa, wyciągamy wnioski i idziemy dalej. A ogólnie...
To pocieszające bardzo.
No tak to rozumiem, Pan Bóg nas zna, wie, prawda, nikt z nas nie jest doskonały. Chodzi o to, żeby iść we właściwą stronę. Podsumowując, ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym tak, że przecież Bóg postawił nas na tej ziemi, abyśmy czynili ją sobie poddaną. Udzielił nam autorytetu, dał nam wolną wolę, dał nam potrzebne rozeznanie, nadto jeszcze dał nam swoje słowo, dał nam Ducha Świętego, i mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby podejmować właściwe decyzje i działać. I powtórzę, a jeśli będziemy potrzebowali korekty, to Pan nas naprowadzi.
To bardzo pocieszające, że możemy popełniać błędy, możemy też działać, brać sprawy w swoje ręce. Co prawda czasami to może być oznaką pychy, ale... My się dajemy Bogu prowadzić, dajemy Mu się napominać, czytamy Słowo Boże, mamy przyjaciół, którzy są wierzący, mamy autorytety wierzące, które mogą nam coś powiedzieć. My możemy wtedy nasze zachowanie i nasze motywy zmienić i działać i dojść do tego momentu zwycięstwa. Tak? Jesteś zwycięzcą? Tak, jestem.
Emanuelo, bardzo pięknie to podsumowałaś.
Dobrze, no to bardzo dziękuję, to bardzo miłe i tak sobie myślę, że nie mam nic więcej do dodania. Jeżeli są jakieś pytania, to można je zadawać na głodny.odp@gmail.com. Natomiast teraz zakończymy sobie to nasze spotkanie, ponieważ czas już nasz dobiegł końca.
Ja dziękuję.
Ja również. Państwu. Natomiast tradycyjnie, jak to w Kościele ma miejsce, pomodlimy się na sam koniec, więc zachęcam wszystkich. Pomodlimy się o to, żeby te wszystkie rzeczy po prostu jakoś tak rezonowały w naszym życiu, żebyśmy jeszcze głębiej je rozumieli. Tak. Panie Boże, tak Ci dziękuję za ten czas. Dziękuję Ci za naszą ciekawość i za to, że Ty odpowiadasz na nasze pytania, kiedy my szukamy tych odpowiedzi. I dziękuję Ci za to, że możemy oczekiwać na rzeczy ponadnaturalne, na cuda. I czasami te odpowiedzi na nasze prośby, na nasze szukania nie są natychmiastowe, ale Ty masz swój czas, swoje miejsce. I proszę Cię, żebyśmy z takim zdrowym rozsądkiem stąpając po ziemi, ale patrząc na Ciebie, mogli wstępować w jakieś nowe miejsca, nowe sytuacje, uczyć się nowych rzeczy, wyłapywać Twoje podpowiedzi i żebyśmy naprawdę rozumieli, o co tak naprawdę Ci chodzi. I Panie Boże, po prostu Cię też proszę, żebyśmy doświadczali cudów na co dzień, każdego dnia. I tych takich malutkich, które są przejawem Twojej takiej po prostu zwykłej dobroci i troski, i tych ogromnych, które będą świadectwem dla ludzi dookoła. Niech tak się stanie. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Wam. Będziemy teraz jeść i jeszcze raz zapraszam wszystkich internautów do przyjścia do nas kolejnego razu. Tutaj właśnie mam wystawione jedzenie, żeby Was zachęcić. Natomiast my teraz udamy się do stołu z pastorem i po prostu naprawdę zjemy te wszystkie pyszności. I jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, uwaga, 18 kwietnia, w czwartek o godzinie 18. Do zobaczenia.